Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dziś wyjątkowa audycja, ponieważ mamy wyjątkowy czas, Wielki Piątek. Minęła godzina 21, więc większość osób ten dzień już kończy. Myśli o tym, co ostateczne było w życiu Jezusa Chrystusa. Na pewno takim miejscem, które pomaga nam skupić się, jest muzyka. Chrześcijańska muzyka, którą właśnie słyszymy, to jest orientalna muzyka chrześcijańska, którą stworzyła pani Sylwia Hasbun. Dobry wieczór, pani Sylwio.
Dobry wieczór.
Zaczęła pani swoją płytę, która ukazała się niedawno, bo 17 marca, płytę Ojcze Nasz, właśnie tą modlitwą Ojcze Nasz w języku aramejskim. Dlaczego?
Przede wszystkim to było motywowane tym, że modlitwa Ojcze Nasz jest takim motywem przewodnim całego albumu i wiedziałam, że jest to taki utwór, który zachwyca ludzi w Polsce. Jest taką, można powiedzieć, medytacją nie tylko znaczenia tych słów, ale też właśnie tego, jak one brzmiały. I to troszkę daje takiego ducha, można powiedzieć, tych czasów i tego miejsca i tego języka właśnie, w którym Chrystus nauczył apostołów tej modlitwy. Myślę, że właśnie takie spotkanie z tym miejscem, z tym językiem troszkę nam pokazuje tę modlitwę z nowej perspektywy. Czasem znamy coś od dziecka, a jednak możemy zawsze w tym odkryć coś nowego, jakiś nowy, można powiedzieć, skarb. I dokładnie o to mi chodziło, żeby czasem właśnie się troszkę oderwać już od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, gdzie nam się wydaje, że już to znamy na pamięć i jest to już z każdej strony przemyślane, ale jednak myślę, że właśnie taką formą jest to jakaś nowa perspektywa właśnie na tę modlitwę.
Jezus właśnie w tym języku wypowiadał słowa, które zostały zapisane w Ewangelii, więc jakby wraca pani do takich źródeł, można powiedzieć.
Tak, mnie to bardzo intryguje, właśnie szczególnie w Ewangelii, kiedy niektóre wyrażenia, czy nawet całe zdania są zapisane w Ewangelii po aramejsku, pomimo tego, że cała Ewangelia została spisana po grecku. I są nawet takie słowa jeszcze wypowiedziane z krzyża, Eloi, Eloi, lema sabachthani, czyli Boże, dlaczego mnie opuściłeś? I to jest bardzo takie przeżywające. Dla mnie to, jako filologa, też bardzo dużo znaczy, że ewangelista zdecydował się zawrzeć te słowa właśnie po aramejsku. W Ewangelii. Dla mnie takie słowa, które wypływają po prostu z głębi serca, że one musiały być wypowiedziane w tym języku, w którym się wychowałem, w którym mówiła do mnie moja mama. Więc myślę, że to jest taka dodatkowa głębia, która nadaje znaczenia tym słowom.
Prawo dałeś serce, które
Dzisiaj gościem audycji jest pani Sylwia Hasbun, autorka płyty Ojcze Nasz, która niedawno się ukazała. To jest orientalna muzyka chrześcijańska. Pani Sylwio, dlaczego zainteresowała się pani Orientem i przybliża nam pani w swojej tej debiutanckiej płycie taką muzykę, która dla nas jest nieco egzotyczna?
Ja się pojawiłam na Bliskim Wschodzie w początku z powodu języka, który studiowałam, a był to język arabski. I to jest zaskoczeniem dla niektórych osób, które myślą, że mam wykształcenie typowo muzyczne, a właśnie tak nie jest. Mam wykształcenie filologiczne i właśnie język mnie tam na samym początku zaprowadził. Później też takie marzenie o tym, żeby pracować w pomocy humanitarnej. A na samym końcu dopiero przyszła fascynacja światem chrześcijan Bliskiego Wschodu i właśnie ich muzyką, która jest bardzo poruszająca. I bardzo do nas przemawiająca jest w niej taka, można powiedzieć, głębia, która nas bardzo inspiruje i zauważyłam to wielokrotnie, kiedy miałam właśnie okazję śpiewać choćby modlitwę Ojcze Nasz czy inne pieśni ze świata chrześcijan Bliskiego Wschodu w Polsce i widziałam ten taki błysk w oczach ludzi, którzy tego słuchali i to mnie właśnie zainspirowało, żeby stworzyć więcej takiej muzyki. No i oczywiście mam nadzieję, że na jednym albumie się nie skończy.
Ale dlaczego akurat świat arabski panią zafascynował? Co takiego jest w nim, że pokochała go pani?
Myślę, że właśnie takie marzenie o tym, żeby nauczyć się kolejnego języka i to nie takiego języka właśnie europejskiego. W moim odczuciu języki europejskie są dosyć proste. Właśnie mam taką smykałkę do języków, stąd też właśnie ta chęć, żeby pójść po coś nowego, innego, a jednocześnie bliskiego, bo świat arabski jest bardzo blisko naszego świata europejskiego, więc do niektórych miejsc w świecie arabskim mamy bliżej niż choćby na przykład do Hiszpanii. I to jest takie troszkę zaskakujące, a z drugiej strony prawdziwe. Dlatego zdecydowałam się na coś, co jednocześnie byłoby i bliskie, i dalekie. No i właśnie dlatego padło akurat na Bliski Wschód i na język arabski.
Zaprezentowaliśmy już w tej audycji piosenkę po aramejsku. Śpiewa pani po arabsku. Jakie jeszcze inne języki wschodu zna pani?
Przede wszystkim najlepiej znam właśnie język arabski. Jeżeli chodzi o inne języki, to znam je troszkę gorzej albo uczę się ich dopiero. Właśnie tym językiem jest język aramejski oraz hebrajski. Hebrajski pojawia się w moich pieśniach przede wszystkim jako fragmenty Starego Testamentu, które jak wiemy zostały spisane w większości po hebrajsku. Ale język współczesny, hebrajski, również nie jest mi obcy, choćby z samego faktu, że jestem bardzo związana z Ziemią Świętą, dla której i hebrajski, i arabski to są te dwa najważniejsze języki. Są też do siebie bardzo podobne, co też mi bardzo ułatwia ich naukę, ich wymowę i śpiewanie w tych językach.
Mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy o pani życiu i o tych związkach z Ziemią Świętą. Zanim porozmawiamy o tych takich wątkach osobistych, to chciałabym jeszcze zapytać o tą harmonię, która jest w muzyce orientalnej. Ona nie jest taka, która wszystkim pasuje, wszystkim Europejczykom, tak to nazwę, wszystkim, którzy przyzwyczajeni są do rytmu, do pewnej skali dźwiękowej. Jednak ta muzyka porusza troszkę inne tony, tak bym to nazwała.
To jest, myślę, bardzo dobre porównanie, dlatego że nie ma czegoś takiego jak właśnie muzyka zachodu i nagle muzyka Bliskiego Wschodu, a pomiędzy nimi jakaś gruba kreska. Raczej bym powiedziała, że to jest takie pewne spektrum, które na inne akcenty zwraca uwagę w muzyce zachodniej, a na inne w muzyce bliskowschodniej. No i właśnie te akcenty próbowałam znaleźć, próbowałam się ich nauczyć po to, żeby zawrzeć je w tej muzyce, która powstała. I tutaj jeszcze myślę, że jest dużo do odkrycia, jeżeli chodzi o muzykę Bliskiego Wschodu, bo to są nie tylko instrumenty czy inne rytmy, ale też inne skale. Niektóre z nich już się pojawiły w mojej muzyce, a niektóre jeszcze nie, bo po prostu nie jestem w stanie ich nawet jeszcze zaśpiewać, bo wykorzystują ćwierć tony, których my nie znamy w naszej muzyce zachodniej. Ale też zwracam uwagę na to, żeby to była taka odsłona tej muzyki, która jednak będzie dla naszych przyzwyczajeń jakoś przyjemna. Są takie nurty też w muzyce bliskowschodniej już takie bardzo, bardzo można powiedzieć ciężkie, które by dla osoby nieprzyzwyczajonej były dosyć trudne w odbiorze. Więc ja jednak mimo wszystko jestem wychowana w tej zachodnim świecie muzyki, więc myślę, że właśnie takie przepuszczenie tej wrażliwości bliskowschodniej przez to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, właśnie tworzy taki efekt, można powiedzieć, pośredni, który jest w stanie zachwycić właśnie osoby w Polsce.
Boże, przed Tobą.
Inspiruje się pani tą muzyką orientalną, muzyką wschodnią, ale czy to jest taka muzyka, która jest na co dzień wykonywana tam? Czy to jest coś takiego jak nasza, powiedzmy, kultura ludowa, że pewne kręgi tylko odwołując się do swoich korzeni wykonują taką muzykę?
Akurat jeżeli chodzi o Bliski Wschód, to muzyka jest bardzo ważną częścią ich kultury, w sensie takim, że oczywiście słuchają też różnych utworów, które są znane w tym zachodnim świecie muzyki, ale też bardzo są przywiązani do tej swojej, do tych swoich tradycji, do swoich skal i bardzo są z nich dumni. Jeżeli zaś chodzi o muzykę chrześcijańską, no to mniej więcej tak jak u nas jest muzyka liturgiczna, która się rządzi trochę innymi prawami niż muzyka właśnie wykonywana poza liturgią, a będąca jednak właśnie muzyką chrześcijańską, o w tym właśnie chrześcijańskim przekazie. No i właśnie taka też jest moja muzyka. Starałam się bardzo zwrócić uwagę na to, żeby ona była zachowana w tym nurcie chrześcijańskim, ale nie jest to właśnie typowa muzyka liturgiczna z tamtego regionu. Chociaż sama modlitwa Ojcze Nasz, która się znalazła na tej płycie, to jest prosto wyciągnięta właśnie z liturgii kościołów wschodu. Natomiast już cała aranżacja jest właśnie stworzona w taki sposób, gdzie jest więcej po prostu tych instrumentów.
Jakiej muzyki słuchają na tym Bliskim Wschodzie tak normalnie, codziennie ludzie? Czy to jest właśnie taka muzyka inspirowana takimi ich wschodnimi, orientalnymi aspektami? Czy to jest raczej właśnie taka muzyka popowa, taka jak dominuje na przykład w Europie czy w Amerykach?
Tu bym powiedziała, że właśnie Bliski Wschód jest bardzo przywiązany do swojej muzyki arabskiej typowo. Ich ikony świata muzycznego, czyli na przykład pieśniarkę Fajrus z Libanu, to jest taka typowa muzyka słuchana o poranku. Czy w kawiarniach można ją usłyszeć, czy w taksówkach, czy w domach. A co ciekawe, jest to wokalistka chrześcijańska, która nie tylko właśnie wykonuje muzykę świecką, czyli taką, której słuchają wszyscy. Fajrus jest znana praktycznie w każdym kraju arabskim, ale też ma całe spektrum utworów właśnie chrześcijańskich, które chrześcijanie słuchają w domach, szczególnie właśnie na przykład w niedzielę, czy w okresie Wielkiego Postu, czy w okresie Wielkiego Tygodnia, albo przed świętami bożonarodzeniowymi. To jest właśnie taki specjalny czas, kiedy ta muzyka jest słuchana. To nie jest coś takiego wyjątkowego. Raczej bym powiedziała, że to jest coś powszechnego, że ludzie słuchają i właśnie swojej muzyki typowo arabskiej, świeckiej oraz chrześcijanie słuchają również tej muzyki chrześcijańskiej wykonywanej przez artystów właśnie arabskich.
Pierwszej nocy po wygnaniu z raju, gdy Adam zasnął niespokojnym snem, spojrzałam w niebo, pytając Boga, dlaczego postawił tamto drzewo. Po długiej podróży. serca, choć przeze mnie poznają ból, lecz znając katarzis, poznają Mesjasza.
Gościem dzisiejszej audycji jest pani Sylwia Hasbun, autorka debiutanckiej swojej płyty Orientalna muzyka chrześcijańska. Ta płyta zatytułowana jest Ojcze Nasz i wyszła kilka dosłownie dni temu, bo 17 marca. Zdradźmy teraz takie pani powiązania z Bliskim Wschodem, ponieważ jest pani żoną Palestyńczyka. Jak do tego doszło?
To akurat wydarzyło się, można powiedzieć, jak wszyscy zawsze tak mówią, przypadkiem, podczas jednej z moich wizyt akurat w Ziemi Świętej, a konkretnie w Betlejem, bo stamtąd właśnie pochodzi mój mąż. I właśnie dlatego też jesteśmy do dziś tak ściśle związani właśnie z Ziemią Świętą i z Betlejem, bo właśnie stamtąd pochodzi cała rodzina mojego męża i tam też planujemy w przyszłości zamieszkać. Jest to takie miejsce bardzo wyjątkowe i dla świata chrześcijańskiego, i też dla pielgrzymów z Polski, którzy uwielbiają Betlejem i codziennie otrzymujemy wiadomości o tym, że pielgrzymi bardzo tęsknią za tym miejscem. No i właśnie tam też wzięliśmy ślub w 2018 roku w kościele świętej Katarzyny, która jest katolicką częścią Bazyliki Narodzenia. I to było dla mnie osobiście rzecz niewyobrażalna. W życiu bym nie pomyślała, że właśnie tam kiedyś będę brała ślub, właśnie w tym miejscu.
A w jakim języku pani rozmawia z mężem? Zna pani arabski ze studiów, a on, mieszkając w Polsce, mówi po polsku?
W tej chwili już trochę lepiej, chociaż my akurat mieszamy już języki na co dzień. Taki powstaje nasz wyjątkowy język polsko-arabski, czy też trochę angielski mieszany. Chociaż muszę przyznać, że w większości po arabsku jest nam to w tej chwili najwygodniej w ten sposób. Muszę przyznać, że nie zwracamy też na to aż takiej uwagi, że to jest taka rzecz wtórna. Najważniejszy jest taki inny rodzaj porozumienia, który jest potrzebny, żeby małżeństwo było zgodne i szczęśliwe.
Łączy państwa na pewno miłość, która bariery językowe, bariery państw przekroczyła, ale łączy państwa także wiara, bo oboje państwo są chrześcijanami.
Tak, właśnie dlatego mówiłam o tym innym rodzaju porozumienia, bo myślę, że czasem nawet mówiąc w tym samym języku można się z kimś nie dogadać, a tymczasem z osobą nawet z innego kraju czy z innego kręgu kulturowego, która wyznaje te same wartości, można się po prostu zrozumieć na takim poziomie bardzo życiowym, na tym poziomie wartości, na tym poziomie tego, co jest takie fundamentalne. Czy miejsce, gdzie się mieszka, czy język, w którym się mówi, czy klimat, czy jedzenie, czy takie inne bardzo takie przyziemne sprawy, to jest rzecz, można powiedzieć, taki dodatek do życia codziennego, a najważniejsze jest właśnie to, w co się wierzy, jakie się wyznaje wartości, jaką się ma wizję też na małżeństwo, która jest przecież taka sama dla wszystkich katolików na całym świecie. No i myślę, że właśnie dlatego to wszystko się udało i jesteśmy razem. Mamy też okazję wykorzystać, można powiedzieć, to, że jesteśmy mieszanym małżeństwem do tego, żeby troszkę tej Ziemi Świętej w Polsce bliżej pokazać. No przede wszystkim w tej chwili poprzez świat muzyczny pielgrzymki obecnie są wstrzymane, co jest dla Betlejem taką no, wielką trudnością.
Jak wygląda w tej chwili życie w Ziemi Świętej w czasie pandemii?
No niestety teraz jest to, można powiedzieć, taka wegetacja, bo Betlejem żyło przed pandemią praktycznie w większości właśnie dzięki ruchowi pielgrzymkowemu. Pielgrzymi już tak wrośli w krajobraz Ziemi Świętej, przede wszystkim właśnie Jerozolimy, Betlejem, Nazaretu, właśnie tych miejsc, które znamy z Ewangelii, że teraz, kiedy ich tam nie ma, to jest naprawdę tak jakby nie było połowy tych wręcz mieszkańców. Tu już nie mówię nawet o tej kwestii finansowej takiej, że po prostu dla wielu ludzi to był chleb, to była praca, że opiekowali się pielgrzymami, ale też o takim wymiarze duchowym, który sprawi, że nie tylko ci lokalni mieszkańcy, ale również pielgrzymi wypełniali modlitwą te miejsca, a w tej chwili ich tam nie ma i to jest właśnie taką ogromną stratą. Chociaż myślę, że Polacy nie zapomną o Ziemi Świętej, tego jestem pewna, bo pielgrzymowali przed pandemią do niej bardzo licznie, więc myślę, że jak tylko możliwości się otworzą, to od razu samoloty się wypełnią i Polacy będą znowu pielgrzymować do Ziemi Świętej.
Z czego teraz oni się utrzymują, jak właśnie nie ma tej możliwości zarobkowania w związku z tym ruchem pielgrzymkowym?
To znaczy przede wszystkim, jeżeli ktoś miał jakieś oszczędności, no to oczywiście na nich się opierał, ale także więzy rodzinne tutaj są bardzo ważne i na Bliskim Wschodzie to jest rzecz bardzo fundamentalna, zarówno wśród chrześcijan, jak i wśród muzułmanów, żeby o te więzy rodzinne dbać. No i właśnie w takich sytuacjach to one pomagają rodzinom przetrwać. Ludzie sobie po prostu pomagają, więc to jest ten sposób na przetrwanie. To jest też taką dosyć ważną lekcją dla innych części świata, że można nawet te najtrudniejsze chwile przetrwać właśnie dzięki temu, że ma się bliskich i utrzymuje się z nimi takie bliskie relacje, które później w takich trudnych chwilach mogą po prostu sprawić, że można przetrwać. Bo to też nie jest tak, że absolutnie wszyscy stracili pracę, bo też niektórzy pracują w, można powiedzieć, no, innych sektorach niż turystyka. No i to właśnie takie osoby są w stanie pomagać tym członkom swojej rodziny, które straciły pracę właśnie w wyniku wstrzymania ruchu pielgrzymkowego. Ale z drugiej strony też poziom życia w samym Betlejem też już przed pandemią wcale też nie był na takim wysokim poziomie, że ludzie nawet nie odczuwają takiej wielkiej różnicy jak u nas w Polsce, gdzie na przykład czujemy różnicę, że nie można sobie pójść do restauracji czy do kina. A tam już przed pandemią rzadko kiedy chodziło się do restauracji, a już nie mówię o kinie czy o jakichś wyjazdach zagranicznych. Więc pod tym kątem nie da się odczuć tej różnicy, bo po prostu tego już wcześniej nie było. Nie było to po prostu miejsce, gdzie ludziom się jakoś bardzo dobrze powodziło. Z tego właśnie powodu też może tej różnicy tych lockdownów i właśnie tego wstrzymania życia jest mniej odczuwalna na Bliskim Wschodzie, czy właśnie w ogóle w tych miejscach, gdzie ten poziom życia jest niższy.
Myślę, że mówi pani głównie o Palestyńczykach, a nie o Izraelczykach, o tym konflikcie, który od lat trwa. Palestyna nie jest uznawana przez Izrael i w związku z tym bardzo dużo ograniczeń dotyczy Palestyńczyków. Kiedy właśnie byłam w Betlejem i w jednym ze sklepów postanowiłam troszkę dłużej zostać i mniej więcej godzinę wybierałam te rzeczy, które chciałam kupić, to podszedł do mnie właściciel tego sklepu i powiedział, że bardzo się cieszy, bo to jest styl handlu, który on bardzo lubi i pozwolił mi wejść właśnie w taką relację jakby z nim do tego stopnia, że nawet jestem dzisiaj jego cały czas znajomą w mediach społecznościowych. I on wtedy zaczął mi opowiadać, jak wielu restrykcji doświadczają Palestyńczycy, że ten mur, który wyrósł między Izraelem a Palestyną, to jest dosłowny mur, który oddziela ich od świata. W nieco lepszej, ale tylko podkreślam, nieco lepszej sytuacji był jeden z jego pracowników, który był chrześcijaninem i który mógł dwa razy do roku, co wydaje nam się nieprawdopodobne, dwa razy do roku na święta wyjechać do Jerozolimy, która jest w odległości, no nie wiem, kilkudziesięciu minut jazdy samochodem czy autobusem od właśnie Betlejem. Mam wrażenie, że nie do końca uświadamiamy sobie, jak trudne jest położenie Palestyńczyków, czy to muzułmanów, czy chrześcijan w tamtym rejonie świata.
Oczywiście, to jest temat znany już od kilkudziesięciu lat, który jest, można powiedzieć, takim chlebem codziennym dla mieszkańców zachodniego brzegu, czyli właśnie między innymi Betlejem, czy jeszcze gorszej sytuacji, która ma miejsce w Strefie Gazy. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i Palestyńczycy bardzo to doceniają. Już nieraz to słyszałam właśnie, kiedy ktoś przyjedzie tam i chce ich poznać, chce ich wysłuchać, właśnie poświęcić im chwilę na to, żeby poznać tę ich sytuację. To im, można powiedzieć, w pewnym sensie dodaje otuchy, bo jest bardzo frustrujące i oczywiście ja też to widzę na własne oczy ze względu na to, że mój mąż stamtąd pochodzi. Jest to bardzo frustrujące dla Palestyńczyków ta sytuacja i te wszystkie ograniczenia, bo akurat ten mur, to muszę powiedzieć, że on jest tylko takim symbolem, takim wierzchołkiem góry lodowej, jeżeli chodzi o te wszystkie ograniczenia, których oni doświadczają.
Co utrudnia im życie w takiej bliskiej relacji z Izraelem?
Przede wszystkim chodzi o to, że mieszkańcy Palestyny, czyli właśnie Zachodniego Brzegu oraz Strefy Gazy, nie mają pełnych, równych praw razem z obywatelami Izraela. To znaczy, z jednej strony nie są obywatelami Izraela, a z drugiej strony nie mogą stworzyć swojego własnego autonomicznego państwa, gdzie mogliby sami o wszystkich aspektach swojego życia decydować. Są to ograniczenia, które, można powiedzieć, są niewidoczne dla osoby, która nie wchodzi w szczegóły, tak na pierwszy rzut oka, natomiast przejawiają się później właśnie w takich aspektach życia codziennego, jak na przykład podróż. Palestyńczycy nie mają paszportów, tylko dokumenty podróżne, nie mają obywatelstwa. W większości krajów świata są uznawani za bezpaństwowców. Nie mogą decydować w pełni o właśnie tym, co się dzieje w ich kraju. Nie mogą mieć wojska, nie mogą swobodnie podróżować nawet w obrębie tych dwóch stref wydzielonych dla nich, tylko muszą czy to czekać w długich kolejkach, czy czekać na jakieś pozwolenia, czy mierzyć się z tym, że są te drogi zamknięte, kiedy coś się dzieje. To taki szereg ograniczeń, które sprawia, że to życie jest w pewnym sensie uciążliwe. No i z perspektywy takiej gospodarczej to ma swój wynik w postaci takiej, że ciężko jest inwestować w tamtym miejscu, ciężko jest się utrzymać, bo ludzie mogą podejmować tylko takie najbardziej podstawowe prace, dlatego że po prostu boją się inwestować swój kapitał w miejsce, które w każdej chwili może zostać zamknięte i to jest codzienność dla tamtych ludzi i właśnie ona sprawia, że to życie jest w pewnym sensie utrudnione, bardzo frustrujące. Dla wielu osób jest to właśnie przyczyną decyzji o tym, żeby stamtąd wyjechać. I to jest dla tej wspólnoty, szczególnie chrześcijańskiej, dosyć trudne, dlatego że po prostu zależy im na tym, żeby ta społeczność chrześcijańska przetrwała na Bliskim Wschodzie, a ta sytuacja na pewno temu nie sprzyja.
Betlehem Efrata, Zair Ichyo.
Gościem dzisiejszej audycji jest Sylwia Hasbun, autorka płyty, która niedawno się ukazała z orientalną muzyką chrześcijańską, ale jest pani także autorką bloga Dzisiaj w Betlejem, który też ma takie muzyczne konotacje, ten tytuł dla nas tutaj w Polsce. Chce pani zamieszkać w Betlejem, mimo że nie będzie pani być może posiadała wszystkich praw, które przysługują członkom państwa Izrael?
Na pewno nie być może, ale na pewno. Nie będzie to jakoś mile widziane, jeżeli chodzi o władzę. Chociaż też nie jest tak, że obcokrajowców nie ma w Betlejem, bo jest już sporo rodzin mieszanych, w tym także rodzin mieszanych z Polski, które tam mieszkają. Więc taka decyzja po prostu, którą trzeba podjąć, no to ona przede wszystkim wiąże się z tym, że jest to pewna zgoda na te ograniczenia, które się z tym wiążą. Ale myślę też, jakoś tak patrząc na to z takiego lotu ptaka, kiedy wyobrażam sobie różne trudności, przez które przechodzą rodziny, to wydaje mi się, że właśnie takie trudności są drugorzędne w stosunku do innych, z którymi się inne rodziny mierzą. Mam tu na myśli na przykład brak akceptacji rodziców względem małżeństwa swoich dzieci, kiedy nie akceptują współmałżonka. W naszej rodzinie nie ma coś takiego miejsca i ze strony moich rodziców, i ze strony rodziców mojego męża. No i tu na przykład, szczerze powiedziawszy, myślę, że takie ograniczenia, z jakimi będę się mierzyć tam mieszkając, związane właśnie z tą sytuacją polityczną, to jest o wiele mniejszy problem niż kiedy rodziny mierzą się z takimi problemami na tle relacji. Nawet trudności wynikające z sytuacji politycznej nie są dla mnie czymś nie do przeskoczenia, a myślę też, że w pewnych aspektach życia rodzinnego są wręcz umacniające, bo, że tak powiem, każą się jednoczyć. Można prowadzić też szczęśliwe życie nawet w takich, powiedzmy, trudniejszych miejscach pod względem politycznym.
Polityka polityką, ale także myślę, że świat arabski to głównie świat muzułmański. Pani i pani mąż Józef są chrześcijanami, czyli będą państwo w podwójnej mniejszości, bo z jednej strony w mniejszości w państwie, a z drugiej strony jeszcze w mniejszości religijnej.
Tak, oczywiście jest to rzeczywistość chrześcijan nie tylko w Betlejem, ale na całym Bliskim Wschodzie, gdzie wszędzie już są mniejszością. To już, tak można powiedzieć, wrosło w tożsamość chrześcijan z tamtego regionu, że jest to dla nich jak powietrze, już można powiedzieć, właśnie ten fakt, że są mniejszością. Jest to w pewnym sensie sytuacja nowa, ale też nie do końca, bo akurat ja wychowana jestem w rodzinie również mieszanej, katolicko-protestanckiej, więc ta obserwacja życia mniejszości też od dziecka praktycznie mi towarzyszyła, bo jak wiemy, protestanci w Polsce są w mniejszości. To życie społeczne, to życie chrześcijan w ich wspólnocie jest dosyć ciekawe, można w ten sposób to określić, dlatego że choćby Betlejem jest miastem dziś dosyć dużym, miastem właśnie całej prowincji, jest stolicą całej prowincji i mieszkają tam w większości dziś właśnie muzułmanie. A społeczność chrześcijańska tworzy taką wspólnotę, która trzyma się siebie bardzo blisko i myślę, że to jest takie doświadczenie właśnie takiego małego miasta w dużym mieście w pewnym sensie. Te relacje są bardzo bliskie, ludzie się znają. Mnie się osobiście to właśnie bardzo podoba, że to życie wspólnotowe jest bliskie, że właśnie rodziny się znają między sobą, spotykają się, nie są sobie obce na przykład, kiedy przychodzą na modlitwę. I to jest, można powiedzieć, taki mały plus życia w mniejszości. I dla mnie też ma to taki wymiar związany ze słowami z Ewangelii, kiedy Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi, bo trzeba podkreślić, że chrześcijanie, choć są bardzo już nieliczni na Bliskim Wschodzie, są odpowiedzialni za mnóstwo dzieł, czy to szkół, czy to szpitali, które prowadzą właśnie wspólnoty kościelne, czy jakieś zakony. Ktoś kiedyś obliczył, że właśnie 1% chrześcijan w autonomii palestyńskiej odpowiada za 30% właśnie takich placówek oświatowych czy medycznych. Więc myślę, że właśnie cól właśnie z tej Ewangelii, która z jednej strony potrzeba jej bardzo niewiele, wręcz tylko szczyptę, wiemy, że w nadmiarze szkodzi, a tymczasem jest bardzo ważna, żeby całe danie miało smak, żeby wydobyć właśnie ten smak tego dania. Więc myślę, że rola chrześcijan, spełniają ją oni bardzo pięknie, pomimo tego bycia w mniejszości są bardzo ważnym członkiem tego społeczeństwa i widać ich obecność właśnie w tych bardzo ważnych aspektach życia społecznego. Po prostu całe społeczeństwo korzysta z ich obecności.
W tej chwili mieszka pani w Warszawie, pracuje na rzecz mieszkańców Bliskiego Wschodu, angażując się w różne dzieła, które pomagają tamtym mieszkańcom.
Tak, faktycznie obecnie razem z mężem działamy w Caritas, gdzie zajmujemy się programami pomocy Bliskiemu Wschodowi. W niektórych miejscach są wręcz wyjątkowe, choćby w Syrii, gdzie działa program Rodzina Rodzinie, który, można powiedzieć, ratuje lokalną społeczność chrześcijańską.
Bardzo dziękuję pani za spotkanie właśnie z pani debiutancką płytą Ojcze Nasz i dziękuję za te wszystkie opowieści, którymi się pani z nami podzieliła ze słuchaczami Radia Gdańsk.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Gościem audycji była Sylwia Hasbun, autorka bloga Dzisiaj w Betlejem. Życzymy Państwu radości z okazji świąt wielkanocnych. Marzena Bakowska, autorka, i Stefan Kotiuk, realizator audycji.